Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studiu Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Może na początku, jak pan pozwoli, to chciałbym raz jeszcze złożyć życzenia dla Radia Gdańsk. W ostatni piątek obchodziliśmy piękną uroczystość, 79. urodziny Radia Gdańsk. Życzymy, żeby Radio Gdańsk było takim wiodącym radiem w regionie, abyście dostarczali mieszkańcom dobre i pozytywne informacje, ale także, żeby poziom słuchalności wrócił do tego, który był wcześniej. No ale także, żeby nie zabrakło wam pieniędzy, żeby w końcu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odblokowała te należne środki dla Radia Gdańsk. Wszyscy tego potrzebujemy.
Bardzo dziękuję w imieniu całego radia za te życzenia. W drodze wyjątku mogę pozwolić na taki wstęp zamiast zadania pytania, panie wicemarszałku. A właśnie, do tej nowej funkcji już się pan zdążył przyzwyczaić?
Powoli wdrażam się. Bardzo w tym pomaga mi zespół kompetentnych i merytorycznych współpracowników. To jest takie moje bardzo pozytywne odkrycie, że w Urzędzie Marszałkowskim jest bardzo merytoryczna kadra.
Tak trochę pytam o to, bo...
Ale to też jest też potwierdzeniem tego, że Urząd Marszałkowski ma taką ciągłość. Wcześniej był marszałkiem Jan Kozłowski, dzisiaj marszałkiem jest Mieczysław Struk. Mamy świetny zarząd, mamy świetnych urzędników i to nie jest przypadek, że Pomorze jest regionem, które doskonale rozdziela środki unijne.
Zaraz o tym będziemy wszystkim mówić i o środkach unijnych. Zapewniam
ale
pana,
odpowiadając
że,
na pytanie, że dużo pytań
będzie, ale dlaczego o to pytam? Bo mówi się, takie są plotki albo kuluarowe informacje, że to może nie jest ostateczny skład zarządu województwa pomorskiego i że być może będą wkrótce jakieś zmiany w tym zarządzie. Co pan na to?
Dzisiaj skupiamy się na takiej merytorycznej pracy dla regionu. Chcemy wykorzystać szansę, która przed nami jest. Zarząd został wybrany w ubiegłym tygodniu, ale też mamy świadomość, zostaliśmy wybrani do pełnienia danej funkcji, ale nie jesteśmy wybrani dożywotnio. Więc...
Podobno Polska 2050 jest średnio zadowolona, mówiąc delikatnie, z kształtu tego zarządu i chciałaby, żeby tam jednak jej przedstawiciel się znalazł. To prawda?
Trzecia droga. Przypomnijmy, że w wyborach uzyskała 3 mandaty, jest reprezentowana. Trzecią drogę reprezentuje marszałek Adam Gawrylik, który zajmuje się taką obszarą.
To trzecia droga szerzej, a pytamy o Polskę 2050. Jest coś na rzeczy rzeczywiście, czy nie, panie marszałku?
Dzisiaj skupiamy się na pracy, dzisiaj skupiamy się na tym, co należy zrobić, ale też mamy świadomość, że nikt z nas nie jest dożywotni.
Po części traktuję to jako potwierdzenie tego, że coś na rzeczy jest. W piątek nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, zwołana w związku ze zmianami na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej. Czego się spodziewać po tej nadzwyczajnej sesji?
Z bólem. Chyba muszę to powiedzieć, że obawiam się, że może dojść do pewnej takich nieprzyjemnej, być może nawet pewnej awantury politycznej. Choć wydaje się, że ta sesja już jest bezprzedmiotowa z tego względu, że i z czego się bardzo cieszę. Dyrekcja muzeum w taki sposób racjonalny, wrażliwy, stara się jakby uwzględnić w wystawie te symbole, które też są ważne dla Polaków, również dla mieszkańców regionu. Cieszę się, że jest deklaracja, że powstanie zespół, który w sposób odpowiedni i godny upamiętni, czy to rodzinę Ulmów, czy to ojca, czy świętego Maksymiliana Kolbe, To powinno się wstać w sposób godny, przemyślany i racjonalny. Muzeum to nie jest piekarnia, że tutaj trzeba tu i teraz coś zadziałać. Trzeba w sposób przemyślany uwzględnić również te osoby w całej wystawie. To jest też jedna taka rzecz. Też pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje, że jakoby rotmistrz Pilecki miał być usunięty z wystawy. Jest to absolutnie nieprawda. Rotmistrz Pilecki jest, był i będzie na wystawie.
Ale pytanie o to, jak szybko powinno stać, bo wczoraj uzyskałem z Muzeum II Wojny Światowej taką informację, że to na przykład na pewno nie wydarzy się w tym miesiącu, że to pewnie wydarzy się w tym roku, bo właśnie muzeum chce to w sposób przemyślany robić. Pytanie, czy temat ten jako taki polityczny bumerang trochę nie będzie wracał i czy te emocje, które się pojawiają wokół tego tematu, nie są trochę paliwem politycznym dla niektórych?
Tego nie, to jest absolutnie widać. Jest eskalacja napięcia, jest eskalacja przez napięcia, które prowadzi opozycja, dokładnie klub, kocham klub Prawa i Sprawiedliwości.
Przyzwyczajenia pan ma z Sopockiej, rozumiem jeszcze, kocham Sopot, chciał pan
Sopot
powiedzieć.
Zawsze współpracował z PiS-em, dlatego, ale to jest taka sytuacja, że opozycja PiS-u. Być może wynika to też z tego, że nie do końca mają pomysł na region, nie do końca mają wiedzą, jak powinni się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a być może też chcą przykryć to, co się dzieje dzisiaj w Małopolsce, gdzie klub Prawa i Sprawiedliwości ma większość, a nie udało im się po raz piąty wybrać marszałka.
Ja na Pomorzu klub Koalicji Obywatelskiej ma większość,
ale chciałbym też dokończyć,
chciałbym dokończyć jeszcze
i pewnie też zakończyć temat muzeum, tak. Bo to jest piękne muzeum, warto je odwiedzić. Jedno chyba z najciekawszych w Polsce, w Europie, na świecie, pokazujące oblicze wojny z innej perspektywy. Dlatego wydaje mi się, że pewien pośpiech nie jest tutaj naprawdę wskazany. Trzeba to zrobić w sposób wrażliwy, delikatny i awantury polityczne nie są tutaj potrzebne. Nawet widać to. Musimy też jako politycy mieć świadomość i odpowiedzialność tego za nasze słowa, za nasze działania. Już dochodziło do przemocy wobec profesora Wnuka. Kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej otrzymuje groźby karalne. Naprawdę eskalacja nie jest potrzebna. Wydaje się, że my w Gdańsku wiemy to najlepiej. Do czego to może doprowadzić?
Panie marszałku, skupmy się na tych funduszach unijnych, o których mówiliśmy kilka minut temu. Czym się pan będzie zajmował w sejmiku? Bo mam takie wrażenie, że pan przejął działkę najbardziej niewidocznego z członków zarządu, z wicemarszałków w poprzednich latach, marszałka Byczkowskiego. Niewidocznego w tym sensie, że tematy, którymi się zajmował, są takie dość abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela.
W zarządzie województwa staramy się działać razem oraz wspólnie. Często się uzupełniamy, wymieniamy z tego względu, że jeżeli na przykład marszałek Bona zajmuje się infrastrukturą, to w jakimś, a ja się będę zajmował środkami unijnymi, więc jakby to jest naturalne, że ze sobą współpracujemy. Natomiast moją taką odpowiedzialnością i moim zadaniem, zakresem w zarządzie województwa jest to obszar związany ze środkami, głównie ze środkami unijnymi, tymi twardymi, miękkimi oraz tymi, które są dedykowane dla obszarów wiejskich. Także odpowiadam za Departament Majątku oraz za cyfryzację. Natomiast takie jakby korowe, główne działania są to środki unijne. Jest to dla mnie też duże wyzwanie, ale też i doświadczenie. Z tego względu, że dotychczas przez 10 lat byłem jakby po drugiej stronie barykady, to byłem
starał się pan o środki w imieniu gminy miasta Sopotu, tak?
Za pozyskanie oraz wydatkowanie.
Teraz pan będzie je rozdawał w pewnym sensie.
Będę je starał się przekazywać dalej, ale z takim zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Ważnym takim instrumentem są to takie środki dedykowane dla obszarów miejskich. Takich obszarów mamy 9 w całym województwie.
Mówi pan o tak zwanych MOF-ach?
Mówi o tak zwanych MOF-ach czy ZIT-ach. Są to takie ZIT jest to taka może trudna nazwa, ale jest to instrument wymyślony przez Unię Europejską. Bardzo duże zaangażowanie było wieloletniego europosła Jana Olbrychta, który pracował przy wymyślaniu tych środków.
Panie marszałku, nie wchodząc w szczegóły, jednostki samorządu terytorialnego poszczególne mogą łączyć się w nieco większe grupy, żeby wspólnie starać się
dokładnie
o środki unijne.
Tak.
O to chodzi.
Więc ten obszar, ale także też bardzo ważny dla mnie jest obszarem, czy w środkach unijnych jest dla nas bardzo ważny obszar ekologii, obszar też czystego powietrza.
To wejdźmy w ten temat, bo bardzo dużo było mowy w kampanii wyborczej do Europarlamentu na ten temat. Zielony Ład przez jednych wychwalany, przez innych zaklinany i wiele obaw rodzi się pewnie w związku z tym, no to jest duże wyzwanie na te najbliższe lata. Trzeba się dostosować do zmian klimatycznych chociażby. Mówimy o termomodernizacji budynków,
tak,
o zmianie sposobu ogrzewania. To jak taki, nie wiem, zwykły mieszkaniec, co on może zrobić? Jak Unia Europejska może mu pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, które, nie oszukujmy się, dotkną ludzi i będą pociągały określone koszty ze sobą?
Zmiany klimatyczne to nie tylko jakieś puste słowa, nie tylko jakieś slogany, ale to jest to, co nas dotyczy, co doświadczamy na własnej skórze. Nawet właśnie w piątek, kiedy tutaj jechaliśmy do państwa na uroczystość związane z urodzinami Radia Gdańsk, wszyscy staliśmy w korku, ponieważ była gigantyczna ulewa. Natomiast Unia Europejska przewiduje te rzeczy. Unia Europejska daje fundusze dla polskich samorządów, miast, gmin, chociażby na działania związane z zagospodarowaniem wody deszczowej, na zbiorniki retencyjne, na kanalizację deszczową. Ja jeszcze pamiętam, jeszcze kilkanaście lat temu, podam przykład Sopotu, bo on jest mi w sposób naturalny najbliższy. Kiedy były deszcze nawalne, jeszcze kilkanaście lat temu w Sopocie było... były podtopienia, było zalanych około 200 kilkunastu kamienic. Teraz, kiedy te deszcze nawalne są zdecydowanie większe, kiedy zmagamy się z innymi zmianami klimatycznymi, dzięki Unii Europejskiej, dzięki temu, że wybudowaliśmy praktycznie miasto podziemne, dzięki temu, że wybudowaliśmy zbiorniki retencyjne, tych podtopień jest kilkanaście. Więc ci mieszkańcy, którzy jeszcze kilkanaście lat temu drżeli, kiedy były deszcze nawalne, kiedy były podtapiane kamienice, dzisiaj mogą troszeczkę bardziej spokojnie funkcjonować. To jest jakby jeden temat. Drugi temat niezwykle ważny, uważam. To jest kwestia czystego powietrza. My o tym nie mówimy, ale rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 50 tysięcy osób. To jest Sopot i Kartuzy w zaokrągleniu.
Tak jest, panie wicemarszałku. Tak naprawdę. Dlatego wracamy do mojego pytania.
Z tego skupmy się korzystać. Na konkrecie.
Jak z tego mają korzystać zwykli mieszkańcy województwa pomorskiego?
Ale właśnie chcę powiedzieć. Tak. Chociażby przykład to jest warki z czystym powietrzem. Mamy na Pomorzu uchwały antysmogowe, które wchodzą w większości już od jesieni. Był czas 4 lata na to, aby skorzystać, aby wymienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne.
Ale wiemy, że wielu mieszkańców się nie skorzystało z tych możliwości.
To słynne KPO. To jest słynne KPO, o którym też często mówimy. Tam są środki na wymianę pieców. Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie obrażał się na Brukselę i gdyby wdrożył te środki, gdybyśmy mogli z nich korzystać, myślę, że część naszych mieszkańców mogłoby sfinansować wymianę ogrzewania. I to jest tak naprawdę jeden kontekst.
Dobra, drugi, i rozumiem, ale panie drugi wicemarszałku, krątek. Że wy się nie będziecie obrażać na Brukselę, będziecie korzystać ze środków KPO, które w kwietniu przecież zostały przekazane, więc... Czy generalnie, czy każdy w ogóle może po te środki sięgnąć? Jak to
każda
będzie?
Osoba, która na przykład, jeżeli skupimy się na czystym powietrzu, to każdy może wystąpić do, powiedzmy, władzy samorządowej, instytucji państwa polskiego, które są w znacznej części sfinansowane czy wspierane przez środki unijne na wymianę. To są jakby szereg różnych programów, których częścią są środki unijne. Ale dodam jeszcze jeden.
Ale osoby na przykład, które żadnego takiego tak zwanego wkładu własnego w to nie mają, nie mają po prostu środków, żeby wejść z marszu, też będą mogły skorzystać.
I dla takich osób mamy również przygotowany instrument, jest to Pomorski Fundusz Antysmogowy. To jest taki instrument, który przekazujemy do gminy i mówimy, dana gmino, wspieraj swoich mieszkańców, masz pieniądze na wkład własny. Niestety jest to instrument zwrotny, czyli będzie trzeba było kiedyś w przyszłości go zwrócić, natomiast on jest nieoprocentowany. Dajemy tobie na wkład własny, natomiast pozostałą część możesz wystąpić przykładowo na przykład do programu Czyste Powietrze. 70-80%, znaczy to tam szereg różnych trzeba obostrzeń spełnić, kryteria dochodowe i tak dalej.
To jak z tego będzie mógł na przykład z tych form dofinansowania skorzystać samotnie mieszkający senior 70+, mając już tylko świadczenia emerytalne i to w niewysokiej kwocie.
Proszę Państwa, państwo polskie jest to instytucja, która ma szereg różnych podmiotów. Nie zapominajmy również, że są samorządy, że w samorządach jest również miejskie, gminne ośrodki pomocy społecznej. Ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, może się zwrócić o pomoc, może się zwrócić o dodatki celowe, może się zwrócić o dodatek na ogrzewanie węglowy, energetyczny, na gaz. To jest w zależności od zakresu. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć taką jedną praktyczną rzecz, i z czego też musimy też się pochwalić. My w tej kadencji samorządu będziemy chcieli jeszcze mocniej postawić na kolej. Już dzisiaj udało nam się, to też dzięki takiej sprawnej, dynamicznej zaangażowaniu i marszałka oraz też kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego, pozyskaliśmy ponad 250 milionów na nowy tabór kolejowy. Do końca 2026 roku chcielibyśmy na ten temat wydać ogromną kwotę, ponad 1,6 miliarda, aby zakupić nowy skład, nowy tabor. Też z tego względu, że mamy świadomość, że problemy komunikacyjne może rozwiązać szyna. To jest na całym świecie, więc my też nie możemy się od tego, nie możemy zmieniać, tylko trzeba czerpać.
Nie jest to odkrycie nie Ameryki, jest, to zwłaszcza, nie jest że Pomorskie tak jest liderem w
ale
kraju
jeszcze bardziej
względem
chcemy, ale jeszcze bardziej chcemy na to zwrócić uwagę.
Rozumiem, panie marszałku, to jeszcze tak na koniec chcę pana o cyfryzację zapytać. Prawie na koniec, czas nas nagli niestety, ponieważ Departament Cyfryzacji też jest w pana kompetencji. Przejrzał pan już mapę białych plam na Pomorzu, jeżeli chodzi o dostęp do internetu? Czy jeszcze nie?
To jest troszeczkę...
Mapa w zeszłym roku opracowana rządowa.
Tak. Dostęp do internetu jest rzecz coś naturalnego. Nie do końca jest to kompetencja marszałka, nie do końca jest to kompetencja
samorządu. Ale też są tam środki, rozumiem, na to, żeby...
Co nie zmienia faktu, że chociażby na cyfryzację środki są w KPO. To KPO to jest świetny program. Ktoś nawet rozszyfrował to, że każde pieniądze otrzyma, tylko żeby je otrzymać, najpierw muszą być uwolnione. I cieszę się, że rząd Donalda Tuska uwolnił je. Żałuję, że tylko tak późno, z tego względu, że mamy bardzo mało czasu na wydatkowanie tych środków.
Ale rozumiem, że gminy prędzej czy później na, cyfryzację, tak trzymając się tego hasła, też będą mogły o tak te jest. Pieniądze zabiegać, na przykład Sadlinki w powiecie
Kwidzyńskim. I Gardeja również. Natomiast...
Powiem panu, że nawet ulica Gojki w Sopocie jest na tej liście białych plam braku dostępu do internetu, ale to już zostawmy,
ale
bo czas
nas... Ale to są jakieś pojedyncze pewnie fragmenty.
Oczywiście. To tak na koniec zupełnie na luźno już pytanie. Pan ma jakie plany na weekend? Bardziej zjazd Kaszubów czy Open Air Festival?
No to jest trudne pytanie, bo prawdę mówiąc ani jedno, ani drugie w jakimś zakresie na pewno ważnym wydarzeniem.
Chyba się pan naraził Kaszubom właśnie. Takim
nie, ale też jakby mam inne obowiązki, rozumiem. Więc żałuję, że w tym roku nie mogę być, w latach ubiegłych byłem. Jest to ciekawa, plenerowa impreza, która też pokazuje taką jedność naszą regionalną, pokazuje o tym, że Kaszubi są dla nas ważni. Jeśli spojrzymy na mapę Europy, to ten regionalizm jest bardzo ważny. Bawaria, Monachium i Bawaria, Barcelona i Katalonia. My jako Trójmiasto mamy zaplecze Kaszubów, Kociewiaków, taką różnorodność. Trochę jak Unia Europejska, jesteśmy tacy zjednoczeni w różnorodności jako region.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Panie Radorze, dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia następnym razem.
Gość dnia Radia Gdańsk.